Reprint numer 5341, strona 327. Nasz kielich błogosławieństwa. Kielich błogosławieństwa, za który błogosławimy Boga, czy nie jest udziałem w krwi pomazańca? Czy bochenek, który głamiemy, nie jest udziałem w ciele pomazańca? Ponieważ jest jeden bochenek, my, wielu nas, jesteśmy jednym ciałem. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, werset 16 i 17. Kielich błogosławieństwa, za który błogosławimy Boga, jest naprawdę kielichem błogosławienia pod wieloma względami. On przedstawia błogosławiony przywilej cierpienia z Chrystusem i błogosławieństwa, które nadejdą jako nagroda za te cierpienia. Pan powiedział, że ta obietnica wypełni się w Królestwie, gdy wierni otrzymają udział w królewskiej chwale i radości. Kościół przedstawiony jest jako część wielkiego krzewu winnego, który zasadził Bóg. Tak jak powiedział Jezus: jam jest winna macica, a wyście latorośle. Nasz Pan mówi nam o drogocennych owocach tej winorośli, której rozwój oznacza przykrą część naszych doświadczeń. W pewnym znaczeniu kielich ten przedstawia radość, jaka będzie naszym udziałem, gdy po skończeniu obecnych cierpień wejdziemy do chwały. Wyrażenie, które błogosławimy, powinno być właściwie przetłumaczone, za który błogosławimy Boga. Co może oznaczać, za który dziękujemy i wielbimy Pana. Kto przyjmuje ten kielich bez uczucia wdzięczności w swym sercu, bez należytej oceny, taki tej wielkiej nagrody nie otrzyma. Aby dostąpić przeznaczonych błogosławieństw, musimy kielich ten przyjąć z wdzięcznością, oceniając cierpienie z Chrystusem za wielki przywilej. Zastanawiając się nad pytaniem apostoła, Izali nie jest społecznością, uczestnictwem krwi Chrystusowej, należy mieć na uwadze podwójną myśl. Pierwszą, o literalnym kielichu, do którego apostoł się odnosił, i o literalnym winie przedstawiającym krew Chrystusową. Oraz po drugie, o tym, że mamy przywilej uczestniczenia w jego kielichu, kielichu ofiary. Cierpieć i umrzeć z nim to nasz przywilej. Myśl ta pochodzi z innych tekstów Pisma Świętego. To znaczy, że Jezus jest głową Kościoła, który jest jego ciałem. I tak dalej. On jest wielkim prorokiem, kapłanem, królem i sędzią świata. Według Pisma Świętego wspaniała głowa została uwielbiona po tym, jak przeżyła cierpienia aż do śmierci, oddając swoje życie za świat. On przyjął nas jako swoich członków. Członków teraz w ciele, aby wkrótce stać się jego członkami w chwale. Używamy słowa członkowie w tym sensie, w jakim mówimy o członkach parlamentu. Parlament składa się z wielu członków. Podobnie i ciało Chrystusowe składa się z wielu członków. Warunki, na jakich mogą uczynić swoje powołanie i wybór pewnym, są takie: wiara w Chrystusa i oddanie się Bogu. Wtedy nasz Pan przyjmie ich za swoich członków, członków teraz na ziemi, a potem jako członków w jego chwale. Pijcie z tego wszyscy. Pod warunkiem, że będziemy wiernie pili z tego kielicha, możemy nasze powołanie i wybranie mocnym uczynić. Wyrażenie pijcie z tego wszyscy ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, cały ten kielich musi być wypity przed zakończeniem się wieku Ewangelii. I po drugie, wszyscy, którzy mają być członkami jego ciała, muszą z tego kielicha pić. Święty Piotr mówi o cierpieniach Chrystusa głowy i ciała, które odbywają się teraz, to jest w wieku Ewangelii, i o chwale, jaka ma nastąpić. Jak tylko ostatni członek przejdzie do stanu niebieskiego, cierpienia Chrystusowe skończą się i już nigdy więcej nie dostąpi przywileju, by mógł cierpieć z Chrystusem, ani przywileju, by się stać członkiem małżonki barankowej i uczestnikiem Jego chwały. Jest to jeden kielich, choć zawiera w sobie sok z wielu winogron, jak i jeden bochenek, który składa się z wielu ziaren. Ziarna nie mogą zatrzymać swojej odrębności i życia, jeśli mają stać się chlebem dla świata. Winogrona nie mogą pozostać gronami, jeśli mają stać się życiodajnym duchem. W ten sposób widzimy piękno apostolskiego twierdzenia, że lud Boży uczestniczy w jednym bochenku i jednym kielichu. Nie ma innego sposobu osiągnięcia nowej natury, jak tylko przez przyjęcie Pańskiego zaproszenia, aby pić z Jego kielicha i aby być łamanym z Nim jako członek tego jednego chleba i aby być pogrzebanym przez chrzest w Jego śmierć, a w ten sposób osiągnąć pierwsze zmartwychwstanie do chwały, czci i nieśmiertelności. Część Kościoła w jednym chlebie. Chleb w pierwszym znaczeniu przedstawia ciało Pana Jezusa, które zostało złamane za nas i za cały świat. W obszerniejszym znaczeniu chleb ten obejmuje całe ciało Chrystusa, to jest wszystkich Jego członków. Takim sposobem łamanie tego chleba, cierpienia tego ciała trwały przez przeszło 18 stuleci. Dalej czytamy, że przy ustanowieniu Pańskiej Wieczerzy Jezus złamał chleb. Faktycznie w owym czasie On jeden tylko mógł być łamany jako chleb symboliczny. Wszyscy inni ludzie nie byli usprawiedliwieni przed Bogiem, dopóki Jezus przez swoją ofiarę i wywyższenie nie naprawił braków pewnej klasy. Zatem Jezus był pierwszym, który złamał ten chleb. Obecnie, gdy prześny chleb jest nam podawany podczas obchodzenia pamiątki, to każdy bierze kawałek i łamie go dla siebie. Fakt, że nasz Pan jako pierwszy złamał chleb, nie znaczy, że my nie powinniśmy mieć w tym osobistego udziału. Przypominamy sobie, że wola niebieskiego Ojca przyczyniła się do złamania ciała naszego Pana. Jest napisane: tak ci się, Panu, upodobało zetrzeć go i niemocą utrapić. Nie było to jednak uczynione przeciw Pańskiej woli. Jak niebiański Ojciec miał do czynienia z łamaniem ciała, tak i nasz udział w tym łamanym chlebie jest zgodny z boskim zarządzeniem. Oświadczenie apostoła znajdujące się w następnym rozdziale: śmierć Pańską opowiadajcie, stosuje się wyłącznie do śmierci Jezusa. Sposób wyrażenia tego dowodzi, że jest tam mowa o osobie Pana Jezusa. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. On jest Panem Twoim, przetoż kłaniaj się przed Nim. Kościół nigdzie nie jest nazwany Panem. Co więcej, należy pamiętać, że Jezus powiedział: to czyńcie na pamiątkę moją. On nie mówił: to czyńcie na swoją własną pamiątkę, na pamiątkę waszego udziału w ofierze. My mamy być umarłymi z Nim. Wiemy bowiem, że chcąc mieć udział w Jego chwale w przyszłości, musimy w obecnym czasie mieć udział z Nim w cierpieniach. Ojciec dał go za głowę, który jest nad wszystkimi. Bóg błogosławiony. Życie jest we krwi. Pismo Święte mówi, że życie znajduje się we krwi. W harmonii z tym stwierdzeniem Żydom było nakazane, aby zawsze powstrzymywali się od spożywania krwi. Krew zwierzęcia musiano wypuszczać, zanim pozwolono im zjeść mięso. Nawet cudzoziemcowi zamieszkującemu z Żydami nie wolno było spożywać krwi. W ten sposób Bóg powiedział, że życie jest rzeczą świętą. Podstawa życia, jakim Bóg obdarzył człowieka, zdaje się mieścić w jego krwi. Dopóki krew przepływa przez narządy i krąży w organizmie, ciało żyje, ale kiedy krew zostaje przelana, ciało umiera. Gdy nasz Pan złożył swoje ziemskie życie, On nie zatrzymał sobie prawa do tego życia w tym znaczeniu, aby mógł z niego sam później skorzystać. Jezus w przypowieści mówi nam, że ktokolwiek chce zdobyć perłę bardzo drogą, musi sprzedać wszystko, co ma. To jest ziemskie życie i przywileje. Nasz Pan miał doskonałe ziemskie życie i życie to oddał. On wylał na śmierć duszę, życie swoje. Na jakiej zasadzie? Akurat na takiej samej, jaka jest nam wystawiona. Jeśli z Nim chcemy żyć, z Nim też musimy umrzeć. Jeśli chcemy z Nim królować, z Nim też musimy cierpieć. Przeto ci, co chodzą Jego śladami, czynią to samo, co On czynił. Jeśli my, jako Jego uczniowie, wydajemy swe życie za braci, czynimy to samo, co uczynił Jezus. Wszystko to będzie zastosowane za świat. Jezus przyjął życie ziemskie nie po to, aby zatrzymać je dla siebie, lecz aby je ewentualnie przekazać całej ludzkości. Prawo do ludzkiego żywota znajduje się jeszcze pod Jego kontrolą. Jezus jest tym, który jako wielki pośrednik udzieli światu tego życia, które sam wylał na śmierć. Obecnie Jezus przypisuje swoje zasługi Kościołowi, aby ci, co mają stanowić tę klasę, mogli mieć teraz udział w Jego cierpieniach, a w przyszłości w Jego chwalebnym królestwie na duchowym poziomie. Kielich ten przedstawia zupełne wyrzeczenie się ziemskiego życia i wszelkich roszczeń do Niego. To ziemskie życie naszego Pana nie było utracone, a tylko złożone w ofierze. Celem złożenia tego życia było na zawsze się go wyzbyć, aby ludzkość mogła go otrzymać. Jezus jeszcze tego nie dokonał, aby oddać im swoje życie, ale przeznaczył je w tym celu. Prawo do życia ziemskiego nie zostało utracone. Nasz Pan podjął się wypełnienia boskiej woli odkupienia świata i dokonał tego, ale jeszcze nie ukończył tego dzieła. On złożył swoje życie w ofierze, ale go nie utracił. Gdy Jezus został wzbudzony z martwych, On wciąż posiadał prawo do ziemskiego życia. Rozumiejąc jednak, że nie ma używać go dla siebie, ale udzieli tego życia ludziom, którzy zechcą je przyjąć pod koniec swego panowania, podczas którego jego Kościół będzie z nim panować. Tak więc życie, jego życie, nie zostało mu odebrane, gdyż jego życie mogło zostać mu odebrane tylko wtedy, gdyby był nieposłuszny. On złożył je dobrowolnie, zgodnie z boską wolą. Złożył je, aby mogło być zastawem w rękach boskiej sprawiedliwości, by we właściwym czasie mógł go użyć na korzyść ludzkości. Boskim zamiarem zaraz na początku było, że ludzkie życie naszego Pana miało być złożone na zawsze, że On już go nie miał nigdy ponownie otrzymać, ponieważ to życie On poświęcił przy chrzcie w Jordanie, a ofiary swej dokonał na Kalwarii. Podczas wieku Ewangelii Jezus ofiarowuje swoje mistyczne ciało. Jak tylko dokona ofiary swych członków, to przypisane im prawo do życia, które właściwie należy do wielkiego arcykapłana, zaraz zostanie zastosowane za świat, przez zapieczętowanie nowego przymierza. Następnie zostanie ustanowione Królestwo Chrystusowe. Dalsze zastosowywanie jego zasług, jego prawa do życia, nie prędzej będzie uczynione. Aż cały Kościół przejdzie poza drugą zasłonę, a to było symbolizowane przez kropienie ubłagalni krwią kozła pańskiego. Krew naszego Pana i krew Jego ciała jest wszystka jedną krwią. Jest to jeden kapłan składający się z wielu członków. Jest to jedno pojednanie za wszystkich, za grzechy całego świata. Krew ta przedstawia nie tylko śmierć Chrystusa, ale także śmierć członków Jego ciała, którym Jego zasługa jest przypisana. Myśl tę wyraża apostoł przy tej samej sposobności, gdy mówi: kielich błogosławienia, który błogosławimy, Izalin nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Uczestnictwem w śmierci Chrystusowej? Chleb, bochenek, który łamiemy, Izalin nie jest społecznością, wspólną jednością, uczestnikiem ciała Chrystusowego? To oznacza wspólną z Nim jedność, współpracę przedstawioną w kielichu i w chlebie. Bochenku, cała ta sprawa została zapoczątkowana i koncentruje się w Chrystusie, lecz my jako członkowie Kościoła mamy także udział w ofierze, będąc uczestnikami cierpień Chrystusowych.